Jeszcze mam takie pytanie do tych wypowiedzeń, bo widziałem takie postanowienia, na przykład ktoś jakiś lokal wynajmował, czy też plac w ogóle dzierżawił, na przykład pod komis samochodowy, no dowolna działalność, tak? To już bardziej o dzierżawie byśmy mówili, ale był zapis taki, że na przykład w tym lokalu wynajmujący zobowiązuje się, że on w tym lokalu ani on, ani nie może otworzyć takiej samej działalności jak ta firma przez jakiś tam okres, ani też nie może wynająć na taką samą działalność.
Tak, to są tak zwane klauzule non-compete. To się zdarza bardzo często w sytuacji, kiedy wynajmujesz lokal komercyjny na sklep. Sieci handlowe mają bardzo często tego typu zapisy, czyli jeżeli wynajmiesz sobie lokal na sklep dla jakiejś tam sieci handlowej, jakiegoś sklepu, to będziesz mieć prawdopodobnie, czy oni będą żądali takiego zapisu w umowie, że jeżeli masz jakieś inne nieruchomości, to nie będziesz mógł ich wynajmować na sklep, który jest w tej samej branży. Na przykład wynajmujesz sobie sklep spożywczy dla jakiejś, lokal na sklep spożywczy dla jakiejś sieci i oni będą domagali się, że jeżeli ty masz jakieś inne nieruchomości, a w tym samym mieście, to w promieniu 1 kilometra od tego sklepu swoich nieruchomości nie będziesz wynajmować na inne cele. Tak? Chodzi o to po prostu, żeby nie tworzyć wewnętrznej konkurencji, albo żeby nie było tak, że ty masz, wiesz, budynek cały.
No tak, ale ja to pytałem się nie o w czasie najmu, tylko wiesz, chodziło o taki stosunek jak gdyby już po najmie, tak? Czyli, czyli zawarliśmy umowę najmu, ona albo uległa już, skończyła się, albo została wypowiedziana, wszystko jedno i był taki warunek, że słuchaj, ty wynajmujący, tylko nie możesz tego wynająć na to samego, bo ludzie się bronili na przykład o co chodziło. Ludzie się bronili przed tym, żeby nie była taka sytuacja, że oni wynajmują jakiś lokal, rozkręcą biznes w danej branży, prawda, a potem właściciel przychodzi i mówi, panie, out, i on sam ten biznes otwiera, już rozreklamowany, no to taki był powód takich zapisów.
Z tymi zapisami dotyczącymi tego zakazu konkurencji już po trwaniu stosunku najmu, to trzeba bardzo ostrożnie, znaczy nie tylko w najmie, ale w każdym innym układzie, bo wiesz, w pośrednictwie znajdujemy też takie zapisy, gdzie zatrudniasz agenta. Ja widziałem takie umowy, w których się mówi o tym, że ten agent przez następne, nie wiem, 2 czy 3 nie może pracować w ogóle w pośrednictwie, w sensie ani prowadzić własnej działalności, ani prowadzić działalności dla kogoś innego, czyli pracować w innym biurze. I wszystko byłoby ok, gdyby była tam ekwiwalentność. To znaczy, że ja ci zabraniam, ale z drugiej strony coś dam od siebie, tak? W stosunku pracy. Nie pracujesz dla konkurencji, ok, ale ja ci płacę z tego tu wynagrodzenie.
Ale aktorzy tak mają też na przykład umowę, że możesz grać w jakimś jednym serialu, ale nie możesz, w drugim takim samym, tak? Bo tak. Chociaż rzadko to jest często wymuszane, bo zapominają zapłacić stawkę wyższą za to ograniczenie.
I teraz jakby ten zakaz konkurencji musi być w jakiś sposób uzasadniony, to jest po pierwsze, a po drugie w jakiś sposób wynagrodzony musiałby być.
Właśnie, to jest ważne, prawda?
To znaczy, jeżeli chcesz komuś ograniczyć możliwość prowadzenia działalności na swojej nieruchomości, okej.
Zapłać.
Ale zapłać mu za to w taki czy inny sposób, daj mu jakiś benefit, bo na tym polega ekwiwalentność świadczeń. Jeżeli mówimy o umowie najmu, umowa najmu jest umową wzajemną, to znaczy, że strony mają wobec siebie jakieś wzajemne prawa i obowiązki, i te umowy powinny być ekwiwalentne. Ekwiwalentne to znaczy, że mniej więcej ich świadczenia muszą sobie odpowiadać, muszą być równe.
Dlatego ja zadałem to pytanie, bo ja widziałem często, że te umowy były wymuszane. Ty nie możesz nic robić, ale w drugą stronę nie dostawałeś nic, przynajmniej oficjalnie nie dostawałeś nic. I ja to pytanie, czy to w ogóle wtedy można podważyć
można.
Zasadność tego, tak mi się wydaje, że to powinno być zawsze wyłączność powinna być rekompensowana czymś.
Dokładnie tak, więc jeżeli mamy tego typu sytuacje, no to one bardzo często są opisane w bardzo ostry sposób, daleko idący, natomiast gdyby to trafiło przed sąd, to po prostu mogłoby polec.
No teraz taka właśnie podyskutujmy jeszcze chwilę, to w takim razie umowy na czas oznaczony, czy na czas nieoznaczony?
Kij ma dwa końce zawsze, tak?
No właśnie.
W lokalach mieszkalnych, bo tu by trzeba było pewne rzeczy dokończyć o tym, co mówiliśmy wcześniej, mianowicie, jeżeli wynajmujemy lokal mieszkalny na czas oznaczony i zawieramy zwykłą umowę najmu, to ten sposób wychodzenia z umowy, o której mówiliśmy wcześniej, będzie dotyczył tylko lokatora, tylko najemcy. To znaczy tylko dla najemcy w zwykłej umowie najmu możemy wprowadzić do umowy pewne postanowienia, które będą pozwalały mu zakończyć tę umowę wcześniej. Dlaczego? No dlatego, że mamy sobie artykuł 11 ustawy o ochronie praw lokatorów, który mówi o tym, że jeżeli mamy odpłatny stosunek najmu, czyli jeżeli tam jest napisane dokładnie, że jeżeli lokator jest upoważniony do odpłatnego używania lokalu, to wynajmujący może wypowiedzieć umowę tylko w przypadkach wskazanych w ustawie. No i ta ustawa w artykule 11 nam wskazuje te możliwości. I nie możemy się poza ten zakres ruszyć. Nie możemy sobie wymyślić niczego nowego. Natomiast gdybyśmy zawarli umowę najmu okazjonalnego albo instytucjonalnego, to tam już tej możliwości, tego granicza nie ma. Czyli możemy więcej. Bo tam ustawa o ochronie praw lokatorów z pewnymi wyjątkami nie obowiązuje. Nie obowiązuje nas artykuł 11 ustęp 1, czyli to ograniczenie znika. Czyli w zwykłej umowie najmu możemy zastrzec możliwość wcześniejszego wyjścia z umowy zawartej na czas oznaczony tylko dla najemcy, lokatora, natomiast w najmie okazjonalnym i instytucjonalnym dla obu ze stron. I o tym trzeba też pamiętać, bo to jest też dosyć fundamentalna kwestia, na jaki typ umowy się decydujemy. Często pada pytanie, no to jak? Zwykły najem, okazjonalny, instytucjonalny, każdy ma swoje wady. To nie jest wcale tak, że najem okazjonalny czy instytucjonalny to jest panaceum na wszystkie bolączki.
Tym bardziej, że egzekucja prawa do wyrzucenia lokatora nie jest tak łatwa w pozorom.
Dokładnie, a tym bardziej teraz w zarazie, w epidemii, kiedy eksmisje są w ogóle wstrzymane. Więc niezależnie od tego, jaki typ umowy najmu mamy, po prostu eksmisji nie ma. Oczywiście tam z wyjątkami dotyczącymi przemocy i tym podobnych rzeczy. Natomiast pamiętajmy o tym. Umowa na czas oznaczony w najmie zwykłym tylko najemcy możemy dać możliwość wcześniejszego zakończenia stosunku najmu, tylko tam możemy umownie dodać sobie jakichś przypadków. W najmie okazjonalnym i instytucjonalnym dla obu stron. No i teraz, która umowa lepsza? Jeżeli mówimy o najmie lokali mieszkalnych, to dla wynajmującego zdecydowanie umowa zawarta na czas oznaczony. Dlatego, że te przypadki, w których może on wypowiadać umowę, są no, mocno ograniczone. Oczywiście nie mówimy o tych sytuacjach, kiedy ktoś nie płaci czynszu, kiedy ktoś tam dewastuje i tak dalej, bo tutaj będziemy mieli zawsze te możliwości. W artykuł 11 ustęp 2 punkt 1 do 3 zawsze nam te możliwości daje, przy czym w przypadku zaległości czynszowych ta procedura też jest dosyć skomplikowana i długa, no bo najpierw musi mieć trzy pełne okresy płatności zaległe, następnie musimy wyznaczyć dodatkowy miesiąc, pouczyć, że zamierzamy wypowiedzieć umowę. Jeśli po miesiącu nie wpłynie kasa, to dopiero wypowiadamy. W praktyce ten czas nam się wydłuży do 5-6 miesięcy, bo ta procedura tyle będzie trwała. Natomiast mając umowę na czas oznaczony, mamy przynajmniej ten komfort, czy mamy przynajmniej tę zaletę, że ona się po tym roku kończy. I nie musimy już jej wypowiadać. Co najwyżej mamy problem tego typu, że nasz lokator nie chce się dalej wyprowadzić, ale przynajmniej mieszka już bezumownie. Bo jeżeli mamy zwykły najem i nagle wpadamy na pomysł, ok, chciałbym z tego lokalu korzystać, chciałbym samodzielnie w nim zamieszkać, no to albo szukamy nowego lokalu i wskazujemy mu lokal zastępczy, a przecież ludzie w większości nie mają iluś tam lokali, prawda? Albo wypowiadamy umowę bez wskazywania tego lokalu zastępczego, zamiennego, a wtedy wypowiedzenie wynosi 3 lata. Więc to trwa.
No właśnie, i to wskazuje na to, że jednak ten wynajmujący wcale nie jest taki mocny, taką mocną stroną. To jest, ma wiele problemów jest po stronie wynajmującego, zwłaszcza jeżeli trafi na złego najemcę, bo to nie każdy najem jest zły, nie każdy najemca jest zły, ale to też sugeruje, że w takim razie nie warto, na przykład nie wiemy, co będzie w ciągu 5 lat, czyli lepiej jest zawierać umowy i je przedłużać na przykład co roku, niż zawierać na bardzo długie okresy, tak?
Dokładnie tak. Z punktu widzenia wynajmującego jest to zdecydowanie bezpieczniejsze. Z punktu widzenia najemcy oczywiście najkorzystniejszą umową byłaby ta, która jest zawarta na czas nieoznaczony, bo wtedy ma prostą regułę, wypowiada z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia i się wyprowadza.
A dlaczego ona powiedziałaś, dla wynajmującego nie jest dobra ta na czas nieoznaczony?
No dlatego, że jeżeli będzie chciał wypowiedzieć tą umowę, to może zrobić to tylko i wyłącznie w przypadkach wskazanych w ustawie o ochronie praw lokatorów. Mówimy o lokalach mieszkaniowych, lokalach mieszkalnych.
No to czyli jeżeli nie płaci, jeżeli dewastuje i tak dalej. No.
To dotyczy akurat zarówno sytuacji, kiedy mamy umowę zawartą na czas oznaczony, jak i nieoznaczony. Natomiast w przypadku, kiedy umowa jest zawarta na czas nieoznaczony, No to jeżeli ja będę chciał wypowiedzieć umowę z innych przyczyn niż te, nazwijmy to, naganne zachowania najemcy, czyli dewastacja, czyli używanie niezgodnie lokalu z umową, czyli niepłacenie albo podnajmowanie komuś innemu, to ja mam tak naprawdę tylko kilka enumeratywnie wymienionych przyczyn, z których mogę skorzystać. W umowie najmu lokalu mieszkalnego zawarty na czas nieoznaczony, wynajmująca jest ograniczony wypowiadaniem tych umów do przypadków wskazanych w ustawie. Nie możemy sobie napisać w umowie nic więcej. Nie możemy dać wynajmującemu więcej możliwości i więcej praw wypowiedzenia umowy. Dotyczy to lokalu mieszkalnego. Jeżeli mamy do czynienia z lokalem użytkowym, to tam oczywiście możemy sobie różne rzeczy kombinować, z tym zastrzeżeniem, że mamy artykuł 688 KC, który mówi, że jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony, a czas trwania umowy, a czynsz płatny jest miesięcznie, to ona wypowiadana jest z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia przez każdą ze stron. Możemy ten okres wydłużyć, ale nie możemy go skrócić. Czyli umowa zawierana na czas nieoznaczony, jeżeli dotyczy najmu lokalu użytkowego, wypowiadana jest z zachowaniem co najmniej 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
I teraz ważne jest dla tych lokali użytkowych jeszcze, bo mówiliśmy o tych umowach znowu, że jeżeli jest lokal użytkowy i umowa na czas oznaczony, to warto jest zamieścić jakąś listę powodów, z których możemy tę umowę rozwiązać czy tak wypowiedzieć i też ta lista powinna być taka w miarę dokładna, wniosek jest, czyli wypisać wszystkie zarazy, wojny, trzęsienia ziemi i tak dalej, prawda?
Tak jest.
Ale też, tak jak powiedziałem, znowu nie jesteśmy zawsze w stanie przewidzieć wszystkiego. Na 10 lat przewidywanie przyszłości jest bardzo trudne i można wejść w taki stosunek najmu, zwłaszcza jak ten przykład podawałeś działalności jednoosobowej pani, która prowadziła przedszkole i która wpadła w tarapaty z tytułu umowy, bo wynajmujący nie chciał się zgodzić na rozwiązanie tej umowy po prostu wcześniejsze. I teraz jest taka sytuacja, ale też najemca chciałby się bronić znowu, żeby wynajmujący, lokal użytkowy, nie mógł mu wypowiedzieć tej umowy łatwo. To przecież w umowie na czas nieoznaczony też można wpisać jakieś warunki, na przykład był lokal pusty, a ja urządziłem restaurację, zainwestowałem potężne pieniądze w urządzenia kuchni i tak dalej, no to można się umówić, dobrze, możesz mi to wypowiedzieć w ciągu 3 miesięcy, ale zapłać mi za moje nakłady, na przykład.
Oczywiście, tak jest, możemy tak zrobić naturalnie. To jest znowu kolejna bardzo ważna kwestia, która jest często pomijana, mianowicie precyzyjna umowa dotycząca rozliczenia nakładów. Bo jeśli tego nie ma, no to reguła jest prosta. Wynajmujący decyduje zatrzymać i zapłacić, albo weź sobie to zabierz, a wręcz przywróć do stanu pierwotnego. Bo niektórzy myślą, dobra, wyjdę z lokalu, zostawię to, a niech ma, trudno.
Ale właśnie się chciałem spytać, słuchaj, o ten przywróć do stanu pierwotnego.
Tak.
I to jest tak, tylko że ten stan pierwotny czasami to była po prostu ruina, jakieś gruzowisko i nam się wydaje, że zostawiamy tą kuchnię, a tam on chce, żebyśmy skuli wszystko, łącznie z kafelkami na przykład.
Tak jest, albo wynająłeś sobie dużą powierzchnię, za zgodą wynajmującego podzieliłeś sobie ją ściankami, wiesz, na mniejsze pomieszczenia, porobiłeś tam jakieś instalacje, łazienki. I teraz wychodzisz, mówisz, no dobra, trudno, zostawiam to, będziesz sobie, mój drogi wynajmujący, miał i tyle, a wynajmujący mówi, nie.
Nie, ja chcę mieć open space.
Ja chcę mieć duży open space, proszę mi to wszystko usunąć, czyli robisz remont dwa razy. To jest niezwykle istotne i w przypadku umów nie tylko najmu lokalu użytkowego, ale również i komercyjnego, mieszkalnego, takie rzeczy trzeba koniecznie uregulować. No, w zeszłym tygodniu trafiła do mnie taka sytuacja, kiedy pani wynajęła sobie 5 lat temu mieszkanie, które było ruiną. W porozumieniu z wynajmującą to mieszkanie wyremontowała, wymieniła okna, porobiła wszystkie instalacje. Pani obiecywała jej, że ta umowa po 5 latach zostanie przedłużona, a była na bardzo dobrych warunkach, bo mieszkanie, wiesz, 60 kilka metrów za 600 zł.
O, no to faktycznie, tak. No.
W kamienicy, więc świetne warunki. No ale pani zmarła, pojawili się spadkobiercy i spadkobiercy powiedzieli, że nie, że oni tego nie przedłużą, prawda? Ja pytam, czy było jakieś porozumienie dotyczące rozliczenia tych nakładów? No nie, było, no na gębę było. A ustawa,
no tak, ale
prowokatorów mówi wprost, na piśmie.
Powiedziałeś też bardzo ważną rzecz. Ta pani miała niski czynsz i przecież często się zdarza faktycznie, że ci najemcy remontują i to w sposób istotny. To nie tylko, że tam pomalują, ale zrobią naprawdę wymiana okien już chociażby, tak, wprowadzą glazury. To po pierwsze, w lokalach użytkowych to samo. To dwie uwagi. Po pierwsze, to powinno być uzgodnione
tak jest.
Z właścicielem lokalu, czy z wynajmującym precyzyjniej.
Koniecznie.
Drugie, to warto jest znaleźć sposób rozliczenia tych takich ponadnormatywnych nakładów, bo tak naprawdę ta wymiana okien to należy do wynajmującego, a nie do najemcy. Wobec tego, jeżeli to zrobiłeś, to ustal, że albo na przykład masz niższy czynsz, czy w ogóle przez jakiś czas nie płacisz czynszu, dlatego że rozliczasz te nakłady i w jakiej kwocie, w jakich tych. To ta precyzja powinna być, a nie takie polskie jakoś to będzie i dogadamy się.
Ta precyzja, wiesz, musi być czasami bardzo daleko posunięta. Ja kiedyś miałem taki temat dotyczący właśnie lokalu komercyjnego, kiedy zadał mi pytanie wynajmujący, czy on może narzucić najemcy wykonawcę remontu nakładów. Umówili się w ten sposób, że wynajmujący oddawał lokal do adaptacji. No i teraz najemca umówił się z nim, że wynajmujący będzie partycypować do kwoty 20 tysięcy złotych, jeśli chodzi, czyli te 20 tysięcy będzie rozliczone jakoś tam w czynszu. No tak się umówili, no i przychodzi najemca, przedstawia plan tego remontu, to trzeba zrobić i kosztorys na 20 tysięcy złotych. Wynajmujący pokazał to swojemu wykonawcy, jakiemuś znajomu, a ten się śmieje i mówi, ale ktoś ci chce porobić. Mówi, wartość tych prac, które tutaj są wymienione, to gdybym ja miał to robić, mówi, to jest góra 5 tysięcy. Mówi, cała reszta to po prostu ktoś sobie sztucznie pozawyżał, podopisywał. Tylko po to, żeby to później rozliczyć w czynszu, żeby mieć taniej.
No tak, jasne.
No i on wtedy mówi, proszę pana, ja rozmawiałem z moim wykonawcą i mój wykonawca mówi, że to jest 5 tysięcy złotych. A tamten mówi, proszę pana, to są jakieś głupoty, bo ja mam swojego zaufanego człowieka i on mówi, że 20. No i teraz ten wykonawca mi się, ten wynajmujący mi się pyta, czy ja mogę w takiej sytuacji powiedzieć, to dobrze, zrobi to mój, a nie twój. No a jak się umówiliście, kto ponosi nakłady? Najemca. No to skoro najemca ponosi nakłady, to on decyduje, w jakiej technologii, prawda, i kto będzie mu je robić. Więc ta szczegółowość w rozliczaniu nakładów, ustalaniu tego, w jaki sposób będą czynione nakłady, musi być bardzo daleko posunięta, no bo skoro te nakłady mają ci zostać w mieszkaniu, no to nie jest dla ciebie, czy wiesz, w biurze, to nie jest dla ciebie obojętne, czy to będą okna lepsze, czy gorsze. Żeby nie było tak, że wiesz, skończy się najem, po 5 latach będziesz musiał robić na nowo, prawda? No tak. Nie jest dla ciebie obojętne, z jakich materiałów to będzie wykonane i nie jest obojętne, kto to będzie robić. Więc takie rzeczy robimy w ten sposób, że wiesz, spisujemy to bardzo szczegółowo, robimy tak naprawdę taki protokół wiesz, wydania lokalu surowego, robimy sobie pewien koncept zagospodarowania, który wynajmujący akceptuje, następnie wykonujemy remont wedle ustalonych technologii, kosztorysów i przez zaakceptowanych wykonawców i na końcu robimy sobie, na końcu, czyli po wykonaniu remontu, a przed rozpoczęciem najmu, robimy sobie jeszcze jeden protokół, który porównujemy z tym pierwszym, czy aby na pewno wszystko jest OK. I dopiero
no możemy, też, ustalić w ogóle ceny, że ten wynajmujący będzie w jakiś sposób akceptował kosztorys i jeżeli ktoś chce sobie wsadzić złote klamki, to jest jego sprawa, tak? To po prostu przepłaca. Wynajmujący powie, dobrze, ale ja akceptuję do ceny klamki aluminiowej. No to taki już dość, czy tam glazurę do jakiejś ceny, a jak pan akurat droższa się panu podoba, no to niech pan płaci za tą różnicę i to faktycznie trzeba bardzo precyzyjnie zrobić. I jeszcze jedna rzecz, taka, bo przejdziemy płynnie do tematu kaucji, ale też do tematu takiego i takich poglądów, że wszyscy mówią, ale przecież najemca ma odmalować mieszkanie po najmie, w ogóle ma je wyremontować. Czy to jest prawda? Raczej niekoniecznie.
To zależy, o jakim lokalu mówimy. Jeżeli mówimy o lokalu użytkowym, to nie ma takiego obowiązku, chyba że przewidzimy go w umowie, dlatego że kodeks cywilny posługuje się tym pojęciem, które też często funkcjonuje na rynku najmu mieszkaniowego błędnie akurat. Mianowicie wynajmujący ma otrzymać lokal z powrotem w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie. I to jest pojęcie, które funkcjonuje w najmie komercyjnym, w najmie lokali użytkowych. Tak mówi kodeks. Używasz lokalu i masz go oddać w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie. Czyli takie, które wynika z normalnej eksploatacji. Chodzisz,
no pobrudziły się, brudno, jest prawda? Brudne koło kontaktów ściany. Na przykład, tak?
Tak, to jest normalne zużycie tak zwane. Natomiast w najmie lokalu mieszkalnego, tam gdzie reguluje te kwestie ustawa o ochronie prolokatorów, jest już zupełnie inaczej, bo tam ustawa mówi, że najemca, lokator ma obowiązek lokal odnowić, a odnowić, czyli dostać nowy, w sensie taki, jaki otrzymał. I tutaj założenie ustawy jest takie, że lokator wprowadza się do lokalu nowego, czyli czystego, odmalowanego, pachnącego, w którym wszystko działa i następnie jak się wyprowadza, to zdaje go w takim samym stanie.
No ale
czyli
trudno
nie
sobie
ma...
wyobrazić, że będziesz miał po 10 latach wannę w takim samym stanie.
Okej, ale to ustawa też o tym mówi. To ustawa też o tym mówi, bo
no
ona bardzo
właśnie.
Precyzyjnie i szczegółowo rozpisuje się na temat tego, kto odpowiada za wymiany, a kto odpowiada za naprawy czego. No i tam są też takie mechanizmy zwrotu równowartości zużytego wyposażenia technicznego. To też ustawa o tym mówi i takie kwestie precyzuje. Także w przypadku lokalu użytkowego mamy tak zwane normalne zużycie, czyli to, które jest efektem zwykłego używania lokalu, tak jak mówiliśmy wcześniej, przybrudzone ściany w okolicy kontaktów, wydeptane wykładzina i tak dalej. Natomiast w przypadku lokalu mieszkalnego mam obowiązek odnowienia, czyli odmalowania, czyli wymiany tapet, zaszpachlowania dziur w ścianach, czyli wymiany paneli, jeżeli są wytarte i tak dalej, i tak dalej. Ustawa o tym akurat nic nie mówi. Jest hasło odnowić lokal. Należałoby w takiej sytuacji w umowie to
doprecyzować,
doszczegółować. Bo teraz jeżeli napiszemy sobie, masz odmalować lokal, no to najemca ci weźmie, kupi najtańszą farbę, ochlapie na byle jaki kolor, pewnie biały, bo będzie najtaniej i tyle. No więc trzeba by było pomyśleć o tym, żeby w umowie napisać, na jaki kolor, jaką farbą. Jeżeli ma wymienić panele, to o jakiej klasy ścieralności, prawda? I moglibyśmy sobie to dalej drążyć. Ja w ogóle jestem zwolennikiem pisania umów najmu obszernych, szerokich, szczegółowych, dlatego, że wtedy nie mamy wątpliwości, na co myśmy się umówili.
No ale
także
najemca
napiszemy...
też nie chce odpowiadać za zużyte, wiesz, rzeczy, bo no skąd on
ale...
wie, jakie są te panele, które ma położone na podłodze i one się może po prostu zetrą, bo były tak słabe.
No może tak być, ale właśnie po to jest szczegółowa umowa najmu, żeby najemca od samego początku o tym wiedział, że takie obowiązki będzie miał i skoro o tym wie, to wtedy będzie mógł na etapie zawierania umowy najmu zareagować i powiedzieć, proszę pani, no na oko te panele wyglądają kiepsko, bo nie wiem, mam szwagra, co takie panele kładzie i się trochę znam i nie chciałbym teraz odpowiadać za to, że ja je zużyję. A wynajmujący
no tak.
Powie, no ale proszę pana, pan mieszka, pan używa, to kto mi później za to zapłaci, prawda? W jaki sposób ktoś mi zrekompensuje? Bo pamiętajmy, że czynsz najmu to nie jest opłata za zużycie lokalu. Czynsz najmu to jest opłata dla wynajmującego za korzystanie z lokalu. A ustawa o ochronie prolokatorów mówi, że oprócz tego, że ty korzystasz z tego lokalu, to masz jeszcze później zwrócić wynajmującemu koszty zużycia, czyli to, co tam uległo jakiemuś tam zniszczeniu czy zużyciu w trakcie trwania umowy najmu. To jest coś, o czym prawie nikt w ogóle nie wie, nie zdaje sobie sprawy. Jak do mnie trafia, słuchaj, w ciągu tygodnia kilka umów najmu do sprawdzenia, tak w prawie każdej jest napisane, że odda lokal niepogorszony ponad normalne zużycie. To jest jeden z podstawowych błędów popełnianych w umowach najmu. Tak robić nie nada. Znaczy, tak można robić, tylko jeśli chcesz tak robić, to pogarszasz swoją sytuację jako wynajmujący.
Ale też pewnie wielu najemców nie będzie chciało rezygnować z takiego zapisu, no bo oni rozumieją, dobrze, coś mam, używam, trochę się pobrudzi, no to trudno, to sprawa wynajmującego i co wtedy?
No to wtedy strony muszą dojść do jakiegoś rozsądnego konsensusu, no bo na tym polega zawieranie umów przecież. Muszą strony osiągnąć konsensus.
Ale mogą go osiągnąć i tutaj
mogą
się ustalić,
tak.
Ustalić to normalne zużycie między sobą, mogą, nie muszą, ale mogą, prawda?
Mogą oczywiście, że tak, przy czym w takiej sytuacji wynajmujący rezygnuje z pewnych uprawnień, które wynikają dla niego z ustawy o ochronie prolokatorów.
No
ale
tak,
jak najbardziej.
Na rynku najmu, wiesz, lokali, tam gdzie jest rynek najemcy, to raczej, tak szczerze mówiąc, wynajmujący nie ma wielkiego wyboru.
Tak jest. A z kolei na rynku takim, wiesz, w mniejszych miastach raczej najemca będzie brał, co mu dają, bo po prostu lokali nie ma, więc to inaczej wygląda. Wracając jeszcze do tego tematu odnawiania lokalu, no, mieliśmy taką sytuację bodajże 2 albo 3 tygodnie temu, kiedy pojechałem z klientem na, może nie odbiór, tylko do lokalu, żeby ustalić zakres prac, który ma wykonać najemca. Bo on tam wcześniej wszedł i powiedział, że lokal jest w tragicznym stanie. Tam mieszkały dwie jakieś młode dziewczyny, dwie siostry z trójką dzieci małych, 2, 4 i 6 lat chyba. Słuchaj, no mieszkanie było w jakimś dramatycznym stanie. Nie wiem, co tam się działo po prostu, ale ściany...
Dzieci.
Ale dzieci, słuchaj, no dzieci w takim wieku po prostu, żeby zrobiły taką demolkę. Ściany po prostu koszmarnie tłuste,
Dzieci bardziej
wysmarowane
brudzą
jakimiś
niż
kredkami.
psy, od razu ci powiem, to jest
Coś
pewne.
strasznego,
Malują
ale
kredkami po ścianach, łapkami dotykają ścian,
tak, ale
chodzą, podpierają się, tak, to będzie
te
tak
ściany
brudne.
były swoje pomalowane do takiej wysokości, gdzie dziecko w tym wieku, w mojej ocenie, nie jest w stanie tam sięgnąć. Tam w ogóle było brudno, wiesz, tam było koszmarnie brudno w tym mieszkaniu. Nam zajęło, słuchaj, spisywanie protokołu i opisywanie wszystkiego szczegółowo, co te dziewczyny mają zrobić przed wyprowadzką, 3 godziny. Jest to bardzo szczegółowo opisane, co mają wykonać. One się oczywiście na to zgodziły, że to zrobią. Podejrzewam, że jak dojdzie do płacenia za to wszystko, to ich może lekko zmrozić, bo tam koszty będą moim zdaniem bardzo duże. Właściciel był, powiedziałbym, bardzo taki spolegliwy w tym sensie, że bym powiedział jasno, mówi, ja nie chcę na paniach zarabiać. Mówi, ja nie mam zamiaru naciągać panie na remonty, które nie
Ale
muszą panie robić.
nie chcę tracić też za
Ale nie
bardzo.
chcę też tracić, mówi, to jest biznes, to jest mieszkanie, które ja wynajmuję, ja muszę je oddać najemcom w innym stanie. Wiecie panie, w jakim stanie dostałyście mieszkanie i to mieszkanie musi do tego stanu po prostu wrócić. I nawet były takie sytuacje, gdzie coś tam było zepsute, ale on mówił, dobrze, okej, ale ja pamiętam, że to już od początku dobrze nie funkcjonowało, w związku z czym to biorę na siebie, albo gdzieś tam dzielił te koszty na połowę.
To też jest ważne, żeby ten protokół wejścia spisać
Tak
porządnie, w
jest, on
miarę.
jest bardzo ważny, on jest niezwykle ważny, żeby spisać protokół wejścia, bo później najemca mówi, ale to już takie było. No i jest
Dokładnie
spór.
tak, dokładnie tak. Ale właśnie przejdźmy do tych, bo zmierzamy do tych kaucji i tego rozliczenia. No dobrze, teraz tak, pokutują mity na rynku. Kaucja nie może służyć na zabezpieczenie czynszu.
Tak, też słyszałem.
Albo nie wiem skąd się ten mit
Też nie wiem.
wziął. Kaucja przecież w ogóle powinna być tak naprawdę wprowadzona.